nasz gość wpadł na chwilę. Piotr Pustelnik, łódzki himalaista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W związku z tym, że audiobook jest nagrywany, w związku z wydaniem książki Ja Pustelnik, ale nie o tym teraz porozmawiamy, tylko o zakończonej dzisiaj werdyktem Krzysztofa Wielickiego zimowej wyprawie na K2 po 3-miesięcznym oblężeniu. Chyba 2 tygodnie temu Leszek Cichy w wywiadzie mówił, że daje szansę około 10% na sukces i to się sprawdziło. Czy pokonała nas pogoda przede wszystkim, czy to, jak myślisz, jakieś też inne czynniki były?
Nie, no wyłącznie pogoda. No to nie ma żadnego innego uzasadnienia zamknięcia wyprawy, tylko tym po prostu złe warunki atmosferyczne i przede wszystkim brak dobrych prognoz, tak? Co prawda z prognozą jest tak, że ona się może jeszcze zmienić, ale myślę, że to, co zobaczyli koledzy po drodze do obozu pierwszego, to ich przekonało, że jednak wyżej jest, że jest jeszcze gorzej.
No bo co zobaczyli na K2, to przede wszystkim trzeba walczyć zimą oprócz niskiej temperatury z jet streamem, tak? Z tym huraganowym wiatrem.
Tak.
To wydaje się, że śniegu powinno być mniej. A tu mamy komunikaty, że poręczówki założone do pierwszego obozu są pod śniegiem, że nie wiadomo, czy nie zasypało kolejnych obozów. W związku z tym kontynuowanie akcji nie ma sensu, tak? Skąd tyle śniegu? To jest normalna sytuacja, czy nie?
To jest normalna sytuacja, bo zimy w Karakorum są na przemian śnieżne i bezśnieżne. I od tego, czy one są śnieżne, czy bezśnieżne, no to właściwie wszystko zależy. Bo jeżeli byłyby bezśnieżne i byłby tylko wiatr, no to można byłoby mieć jeszcze nadzieję, że ten cały ekwipunek przetrwał. No ale drugą rzeczą jest to, że tam wyżej tego śniegu prawdopodobnie, bo tego niestety nie wiemy, było jeszcze więcej, więc już to wyrywanie lin spod śniegu już mogło wytworzyć niebezpieczeństwo zejścia na przykład lawin deskowych.
A ciekawi jesteśmy, pewnie każdy się też zastanawia, czy nie wpłynęły na tą porażkę, czy brak sukcesu także inne czynniki, bo przypomnę, że to właśnie członkowie tej wyprawy, dwoje alpiniści, doskonali zresztą, opuścili wyprawę, aby wziąć udział w akcji ratunkowej. Uratowali Elisabeth Revol, Tomasza Mackiewicza się nie udało, ale zdaje się, że czegoś takiego wcześniej nie było.
No, to, co powiedziałeś, mogłoby świadczyć o tym, że oni opuścili wyprawę, już więcej się na nie pojawili. Nie, oni się pojawili na tej wyprawie tuż po zakończeniu akcji ratunkowej. I to, jak sądzę, na ich kondycję i na ich wydolność nie miało większego wpływu, o czym świadczyły późniejsze ich wyjścia do góry. Ale rzeczywiście miało miejsce takie wydarzenie, z tym, że ja od razu chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że to była pierwsza tego typu akcja w historii świata i światowego alpinizmu. Doskonale sobie przypominam historię, kiedy wyprawa jedna ratowała kolegów z drugiej wyprawy na Madablan wiele, wiele lat temu, a jednym z ratowanych był Peter Hillary, syn zdobywcy, pierwszego zdobywcy Everestu, Eda Hillary'ego.
No to było na dwóch różnych górach?
Nie, na tej samej.
No właśnie, było bliżej znacznie.
No tak,
ale
od tamtego czasu się zmieniły środki lokomocji.
No i ta wyprawa jednak obfitowała w pewne takie zwroty akcji, że tak powiem, pomijając tę bezprecedensową akcję ratunkową na Nanga Parbat, to okazało się po już całkiem zaawansowanej akcji, że trzeba zmienić drogę. Bo ta, którą wytyczono na początku, czy którą próbowano zrobić, czyli droga Basków, okazało się, że jest straszliwie bombardowana przez kamienie. Zresztą członkowie tej wyprawy też ucierpliwili. Dwóch wróciło do kraju. Adam Bielecki, który dostał kamieniem w twarz, kontynuował. W każdym razie po takim wysiłku ciężkiej pracy to chyba dramatyczna decyzja. Zmienić drogę na bardziej bezpieczną.
No w ogóle zmiana drogi to jest w pewnym sensie taki defekt na wyprawie, dlatego że po pierwsze, już w tą drogę zostało włożone sporo wysiłku, sporo pracy. Zostały wyniesione tam liny, wyniesiony sprzęt.
No i cennego czasu też przy okazji.
I co najważniejsze, właśnie sporo cennego czasu zostało w tę drogę zainwestowane, więc to mogło być jakimś tam przyczynkiem do tego, że potem ten rozwój na drodze normalnej wyprawy był taki nie za duży.
Krzysztof Bielicki zdecydował się wchodzić drogą Abruzów. Ostatecznie ekipa doszła do wysokości 7800 metrów, zdaje się, z tym, że to nie był atak szczytowy, a zaledwie rekonesans i już wyżej się nie dało. Myślę, że mogło zabraknąć właśnie tego czasu, czyli jakby no, został błąd strategiczny popełniony.
Nie, no błędem strategicznym byłoby to, gdyby wyprawa na tej drodze pierwotnej natknęła się na trudności, których nie byłaby w stanie przejść. To by oznaczało, że nie doszacowali trudności drogi, a tam po prostu ze względów bezpieczeństwa się wycofali z tej drogi. I ja myślę, że oni nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Myśleli, że właśnie w zimie te kruchość tej skały jest zniwelowana przez tęgi mróz, który zespaja wszystkie kamienie. Okazało się, że nie do końca. No tak, no można się nad tym zastanawiać oczywiście, ale no, mamy to, co mamy.
Jeszcze jeden incydent. Niesubordynacja Denisa Urobku, który najpierw fantastycznie ratował, czy próbował uratować Tomka Mackiewicza razem z Adamem Bieleckim. A później zupełna niesubordynacja, próba samotnego wejścia, opuszczenie kolegów, kiedy mu się nie udało. To jest twój kolega, właściwie przyjaciel górski, znasz go doskonale. Można to jakoś wytłumaczyć, jego zachowanie?
Jasne, można to bardzo prosto wytłumaczyć. Denis jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, człowiekiem, który ma zasady. Zasady Denisa Urubko oczywiście. Są one mało uniwersalne, to są jego własne zasady. I on kierował się prawie swoimi własnymi zasadami. No troszkę jakby nie licząc się z tym, że jednak na wyprawie to decydują zasady większości, a nie zasady mniejszości. No i to, co on zrobił, to był dla mnie przejaw pewnej jego frustracji. On po prostu chciał inaczej działać. Nie udawało mu się to, więc pod koniec tego sezonu, który już uważał za zimowy jeszcze, no, postanowił zrobić coś, co spowoduje, że jego frustracja się skończy. No i zrobił.
No i tak ruszył do góry, mimo niekorzystnych prognoz, musiał się wycofać, no. Opuścił wyprawę. Ale jedno ważne pytanie, to kto właściwie ustala, kiedy się kończy himalajska zima? Żeby wejście na szczyt mogło być uznane za zimowe.
No przecież to jest...
Oprócz Denisa Urubka.
No tak, więc te zasady są bardzo jasno określone. W każdym kraju, który leży na północnej półkuli, zima kończy się podczas równonocy, czyli krótko mówiąc 21 marca, więc to jest oczywiste zupełnie, nikt z tym nie dyskutuje. Nawet władze Nepalu, które przez wiele lat uważały 18 lutego za koniec sezonu zimowego, już tak nie uważają.
Nie polubił się z kolegami po tym incydencie. Ciekawe, czy będzie mógł jeszcze brać udział i albo jakoś do nowego zespołu wejść z takim obciążeniem jednakowoż po tym wszystkim.
Ja myślę, że to nie są takie urazy do końca życia, że koledzy będą mieli jeszcze wiele okazji, żeby sobie usiąść przy różnych napojach, niekoniecznie wyskokowych i wszystkie sprawy sobie omówić. Po prostu na wyprawie zawsze jest jakiś wysoki poziom adrenaliny, wysoki poziom emocji, no i one się czasami w ten sposób ujawniają, więc ja bym z tego nie robił jakiejś wielkiej sprawy. To nie jest obraza na całe życie. Myślę, że jeszcze zobaczymy kiedyś Denisa na wyprawach z udziałem Polaków.
Piotrze, na koniec wystawiliśmy bardzo mocną ekipę na tą wyprawę. Oprócz Denisa Urubko, no wiadomo, Adam Bielecki, Janusz Gołąb, Artur Małek, Marcin Kaczkan, Rafał Fronia, niektórzy byli już na K2, niektórzy atakowali, tak jak Artur Małek, Mrod Pik zimą. I w tym kontekście zastanawiam się po pierwsze, czy inny kraj mógłby taką ekipę wystawić, a po drugie, już podsumowując, czy odwrót tej ekipy spod K2 to jest porażka, czy tylko brak sukcesu i trzeba próbować do skutku, w końcu komuś się uda.
Więc tak, po pierwsze, wydaje mi się, że Rosjanie są w stanie też wystawić bardzo mocny skład, jeśli uznają, że zdobycie K2 zimą jest im po drodze. Ale jakoś do tej pory się z tym specjalnie nie palą. A jakie było drugie pytanie, bo zapomniałem?
No właściwie takie trochę...
Czy to jest
trzeba
porażka,
próbować,
tak?
Próbować do skutku, tak? Bo to się zdarza. Wiesz, bardzo mały procent sukcesu jest przy tego rodzaju wyprawach.
Ale według mnie to jest pewien proces. My chcemy zdobyć to K2 zimą. To K2 dla Polaków jest takim hasłem, które oznacza, że jesteśmy w zasadzie w trakcie realizowania pewnego procesu. I w tym procesie to, co się stało na tej wyprawie, jest, ja bym to nazwał, odroczony w czasie sukces. Czyli krótko mówiąc, teraz tego sukcesu nie było, ale myślę, że za czas jakiś ta wielka ochota, żeby z powrotem wrócić pod K2 zimą do polskiego himalajzmu wróci i na pewno jeszcze zobaczymy.
Ja mam wrażenie, że ten zespół na koniec tej wyprawy się zintegrował i to nie potrwa długo, może już kolejny rok następny. Myślisz, że to jest możliwe?
No tak osobiście myślę, że raczej za 2 lata. Tak byłoby chyba najroztropniej.
To będziemy trzymać kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był himalajsta Piotr Pustelnik.